Coraz mniej Polaków. W ubiegłym roku na każde 1000 osób urodziło się 9,6 nowych Polaków. Zmarło jednak 10,3 osoby, co oznacza ujemny przyrost naturalny o 0,7 promila. Spada też liczba zawieranych w naszym kraju małżeństw, gdy w 1980 roku na 1000 osób zawierano średnio ponad 8,5 małżeństw. W 2000 roku było to już 5,5, a w 2015 niespełna 5% wzrasta za to ilość rozwodów. Na 1000 osób w 1980 roku odsetek wynosił 1,1%, w 2015 1,8%. Dlaczego w naszym kraju rodzi się mało dzieci? Dlaczego mimo rozmaitych programów prorodzinnych nie przynosi to skutków? Między innymi wrócimy do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Piwko, współtwórca EveryTap, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Więcej z nas umiera niż się rodzi. Na koniec grudnia ubiegłego roku było nas 38 437 tysięcy osób. Dlaczego jest nas mniej? Trudne pytanie. Dariusz Wieczorek się zgłasza.
Najprościej, dlatego że więcej nas umiera niż się rodzi.
No ale dlaczego tak się dzieje?
No tutaj tych...
Dlaczego Polacy mają mało
tych przyczyn,
dzieci?
Tych przyczyn jest bardzo dużo. To są przyczyny społeczne, to są przyczyny ekonomiczne. Zmienia się model w ogóle społeczeństwa, model rodziny. Coraz częściej młodzi ludzie, 30-latkowie czy nawet 30-parolatkowie mieszkają nadal z rodzicami i nie chcą się statkować albo też nie widzą takiej możliwości, żeby się statkować. Mamy poza wszystkim zresztą ogromną wyrwę w postaci emigracji w ostatnich 10 latach czy właściwie kilkunastu latach. No, przecież emigrowały głównie osoby w tak zwanym wieku
produkcyjnym,
powiedzmy prokreacyjnym. Tak? Też ja bym tutaj może taką tezę postawił. To jest teza być może odrobinę kontrowersyjna, ale myślę, że ta fatalna zupełnie dzietność kobiet w Polsce, bo tak to trzeba przedstawić. Jesteśmy na 212 miejscu według Banku Światowego, na 225 możliwych. No to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że gorzej chyba być nie może. Znaczy jeszcze może być trochę gorzej. Jest, jak sądzę, skorelowana tak paradoksalnie z tym boomem edukacyjnym, który przeżywamy od około 20 lat. Czyli sytuacja, w której od początku lat 90. z tam 350 czy 400 tysięcy studentów, liczba studentów wzrosła w którymś momencie do ponad 2 milionów. Mieliśmy najwięcej studentów w Europie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Myślę, że to również wpływa na naszą sytuację właśnie demograficzną. Mm-hmm. Po prostu no, studiują głównie kobiety, młode kobiety, które po zakończeniu studiów jakoś nie garną się do macierzyństwa, tylko najpierw chcą tam spróbować swoich sił na rynku
pracy.
No to pracy.
Chyba tylko nie od kobiet zależy. Biorąc pod uwagę nawet pary, to bym powiedziała, że często jest tak, że panie się garną do macierzyństwa, a panowie do ojcostwa niekoniecznie.
Tylko kilka czynników w tym momencie wskazałem, bo ich jest oczywiście znacznie więcej.
Natomiast ja bym postawił może trochę inaczej
Adam Protasiuk.
To pytanie. Tak naprawdę trzeba się zastanowić, co to oznacza, bo z takimi procesami demograficznymi można próbować walczyć, ale to jest zawsze długi horyzont czasowy, wieloletni, jeżeli nie dziesięcioletni. W związku z tym raczej trzeba się zastanawiać, jak się w tej rzeczywistości na co dzień mamy odnajdywać, bo my jako przedsiębiorcy odczuwamy to na co dzień na rynku pracy. Widzimy, że inne kraje szybciej zauważyły to zjawisko i zaczęły się bardziej aktywnie przygotowywać do tego, że mamy mniej rąk do pracy w związku z tym, bo jest nas po prostu mniej w wieku produktywnym. Więc polityka, aktywna polityka w pozyskiwaniu siły roboczej z krajów ościennych u nas słabo funkcjonuje, czyli nawet tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić, ile obywateli ukraińskich pracuje i a ile tylko jest zewidencjonowanych. Czyli tutaj jakby państwo nie działa w tym obszarze. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia to jest bardziej, wydaje mi się, dalekosiężna. I to na to powinniśmy dzisiaj chyba zwrócić uwagę, jak inne kraje przygotowują się do tego zjawiska, które traktują jako bardziej, jako utrwalające się, że rzeczywiście ludzi do pracy będzie mniej. Ale z drugiej strony jest drugie zjawisko, które trzeba rozpatrywać równolegle, to jest zastępowanie siły roboczej poprzez automatyzację. I dzisiaj wydaje się, że stoimy, my jako kraj jesteśmy zawsze gdzieś tam przesunięci wektorowo i zawsze musimy jak gdyby pewne rzeczy jakby przeskakiwać. Nie tak jak inne kraje idą ewolucyjnie step by step. My raczej musimy wykonywać te kroki bardziej wydłużone, ponieważ startujemy z pewnego przesunięcia czasowego. I tutaj wydaje mi się, że to, na co dzisiaj powinniśmy w dużej mierze zwracać uwagę, to jest skutki robotyzacji, skutki automatyzacji. Skutek tego jest przewidywany, a już obserwowany w niektórych krajach, że to nie jest tak naprawdę problemem dzisiaj jakby brak rąk do pracy, ponieważ maszyny, urządzenia są w stanie tych pracowników zastępować na tyle aktywnie, że pojawia się już problem, że za dużo jest rąk do pracy w konsekwencji uprzemysłowienia, industrializacji. I w tym momencie nie wiem, czy my tutaj jakby nie powinniśmy na to zwracać dzisiaj uwagę i jak się przygotowywać jako całe społeczeństwo do tego momentu, kiedy nas ta automatyzacja dotknie, bo raczej u nas te procesy następują bardziej rewolucyjnie i radykalnie. Mamy kraje, gdzie już się uruchamia jakieś tam takie roboty publiczne, żeby ci ludzie mieli zajęcie nie do końca uzasadnione jakimś tam rachunkiem ekonomicznym. Tworzy się takie stanowiska po to, żeby ludzie mieli pracę.
Albo skraca się dzień pracy do 6 godzin.
Tak, czyli tworzy się cały taki wachlarz różnych działań socjalnych, ponieważ tych ludzi do pracy jest za dużo w stosunku do tego, co gospodarka i inne funkcje społeczne potrzebują. I wydaje mi się, że tutaj u nas jest dzisiaj na naszym rynku jest za mało jak gdyby świadomości, dyskusji na ten temat.
A z drugiej strony czytałam ostatnio dane dotyczące globalnie liczby ludzi na Ziemi. Do połowy wieku będzie nas 9 miliardów. Podobno takiej liczby osób nasza ziemska futbolówka może nie znieść.
Proporcje się zmieniają trochę, gdzie tych ludzi będzie przybywać.
Maciej Piwko.
Ważnym aspektem też jest, na pewno zgadzam się z tym, co mówili poprzednicy. Wydaje mi się, że wchodzi w to mocno też element planowania, który jest teraz takim trendem. Młodzi ludzie już na etapie studenckim, tutaj mój poprzednik wspomniał, jeżeli chodzi o studentów, o tą liczbę studentów większą niż gdzie indziej, o ten czynnik. No, ja jakby urodziłem się, można powiedzieć, w miasteczku studenckim i nawet za tych czasów bardzo duża liczba studentów już posiadała dzieci, były akademiki, które były specjalnie dedykowane dla rodzin. Już za moich czasów, gdzie studiowałem już sam jako student w tym samym miasteczku, już nikt nawet nie myślał, żeby był taki akademik dedykowany dla rodzin, ponieważ chęć rozwoju i ta konkurencyjność na rynku pracy powodowała, że każdy bardziej myślał w pierwszej kolejności o swojej karierze i o tym, jak siebie rozwijać, i ci, którzy chcieli być konkurencyjni, musieli poza studiowaniem działać na wielu innych obszarach, gdzie najzwyczajniej w świecie nie było już miejsca na planowanie w tym czasie rodziny. I gdzieś to był element dalszy, gdzie widać, że już po studiach, po tych pierwszych latach kariery przychodzi ten moment, kiedy każdy myśli, ale dalej jest to rozłożone na planowanie mniejszej ilości jakby dzieci w pierwszej kolejności. Jedno dziecko, czy dam radę, czy udźwignę to ekonomicznie, czy udźwignę to czasowo. Więc wydaje mi się, że bardziej to się wszystko przesunęło też, a nie jakoś strasznie ograniczyło. Każdy jednak myśli o tym, ale może trochę później niż 20 lat temu. Tak?
Do dyskusji wrócimy za chwilę. 16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Piwko, współtwórca EveryTap, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. To jeszcze głos słuchaczy. Witam. Warto przeanalizować badania dotyczące młodej emigracji do Norwegii, przeprowadzonych między innymi przez pracowników gdańskiej socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. I co się okazuje? Polacy w Norwegii mają średnio trójkę dzieci. W naszym kraju brak pewności pracy, mieszkania nie sprzyja do planowania założenia rodziny. Jako singiel mogę sobie pozwolić na więcej, tylko przychodzi pewien czas, kiedy każdy facet chce zbudować dom i mieć dzieci. Pisze słuchacz, no właśnie, to dlaczego budujemy ten dom w Norwegii, albo wysoka dzietność Polek jest w Wielkiej Brytanii. Bo to wychodzi na to, że to nie jest tak, że my nie chcemy, tylko...
Znaczy, na pewno zmieniają się przyzwyczajenia, wzorce, poziom konsumpcji, wygoda. To wszystko powoduje, że raczej powoduje to, że ogranicza się w ten sposób dzietność w statystycznej polskiej rodzinie. Z drugiej strony statystyki zawsze trzeba jak gdyby traktować trochę wybiórczo, tak? Bo jaka grupa społeczna do tej Norwegii wyjechała, trzeba by przebadać, jaka to jest struktura osób i jakby do tego się odnosić. A GUS podaje statystyki ogólne, mhm. czyli obszary wiejskie, inaczej się, przecież dzietność na obszarach wiejskich jest zdecydowanie wyższa niż na obszarach miejskich. Struktura kobiet, mężczyzn też jest inna w obszarach wiejskich, miejskich i tak dalej. Więc takie uogólnianie tego zagadnienia tak naprawdę zafałszowuje zdecydowanie obraz i nie zbudujemy takiej jednej konkretnej tezy. To trzeba rozpatrywać szeroko i wielowątkowo.
Zmieniamy temat. 41% pracodawców w Polsce, 38% firm w skali globalnej ma problemy w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach na danym stanowisku. Grupy zawodowe, które najtrudniej jest zrekrutować w naszym kraju, to wykwalifikowani pracownicy fizyczni, inżynierowie. Jednocześnie zdaniem większości pracodawców w Polsce i na świecie niedobór talentów wpływa na obniżenie poziomu konkurencyjności ich firm na rynku. Tymczasem u nas powoli w bólach odradza się szkolnictwo zawodowe, powstają nowe atrakcyjne zawodowo klasy, ale bywają miejsca, że trzeba te klasy zamykać, bo nie ma chętnych do szkół zawodowych. Jak odczarować szkolnictwo zawodowe? Między innymi o tym wczoraj dyskutowano w Pomorskiej Strefie Specjalnej Ekonomicznej, bo się okazuje, że to jest niemały problem. Brakuje nam zawodowców.
Żeby odczarowywać, to trzeba zacząć jak gdyby ten proces od początku, tak? Czyli przyjrzyjmy się, co się dzieje w gimnazjach, tak? Jaka jest tam aktywność nauczycieli, kadry pedagogicznej w kontekście podejmowanych decyzji przez uczniów o dalszym ścieżce edukacyjnej. Jest żadna, tak? Mhm. Bo nawet jeżeli są jakieś tam próby zajęć przedsiębiorczości, to jakość tych zajęć nie może być wysoka, skoro jest prowadzona przez teoretyków, czyli przez nauczycieli, którzy nigdy nie prowadzili działalności i też nie są na etapie kształcenia, nie są wykwalifikowani w tym obszarze, tak? Bo nie, jak, tego, co się orientuje na uczelniach, które kształcą nauczycieli, nie ma przedmiotów przedsiębiorczości, nie ma przedmiotów, które by dawały im kompetencje do tego, żeby jakby wypowiadać się w tym obszarze. Czyli gimnazja są kierunkowane do nauki określonych przedmiotów, koniec, kropka, a rodzic z tym dzieckiem jest pozostawiony sam sobie. Czyli to, co my jako Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza już postulujemy od wielu lat, niezbędne jest wprowadzenie na szczeblu gimnazjum, a może nawet i wcześniej, takiego wsparcia dla rodziców, żeby te dzieci profilować, bo każde
Gdynia
dziecko jest...
idzie dalej, chce też rozmawiać z dziadkami.
To też jest ważne, bo to też jest
też rozmawiać i z dziadkami, i z rodzicami i właśnie informować o możliwościach i dawać takie wsparcie.
I tu się zaczyna jak gdyby problem, bo żeby rozwiązywać ten problem, to trzeba zacząć od początku, czyli od tego człowieka, który kończy gimnazjum, żeby on już był dobrze wyprofilowany, we właściwym kierunku myślał, bo jak będzie miał świadomość, że jego przyszłością jest ten kierunek, to też będzie inaczej się uczył, tak? Czyli będzie inaczej pozyskiwał pewną wiedzę. Jeżeli statystyki pokazują, że na ostatnich klasach gimnazjum dziecko ciągle nie wie, uczeń nie wie, co chce robić w życiu, jaki zawód uprawiać, no to, to czego się potem mamy spodziewać.
Co więcej, rodzice nie znają jego talentów często.
Tak, bo rodzice są pozostawieni sami sobie w tym wszystkim.
Wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem jest tu na przykład zawód kucharza, gdzie jest bardzo wiele osób. Ja akurat to tylko w kontekście mojej działalności mamy bardzo dużo kontaktu z restauracjami, z kawiarniami, z pubami, gdzie jest bardzo dużo osób pracujących, zakładających te biznesy lub pracujących dla kogoś z pasji. Wydaje mi się, że nikt tych osób nie kierował na poziomie gimnazjum czy szkoły podstawowej, że to jest zawód, który może przynieść ci satysfakcję, który może przynieść ci pieniądze i co powinieneś robić, żeby w tym zawodzie dobrze się rozwijać. Jest kilka takich, mówiąc kolokwialnie, oklepanych zawodów, które się w kółko dzieciom powtarza, że tylko i wyłącznie w tych zawodach zrobisz karierę, ewentualnie można jeszcze pójść w takim czy takim kierunku i zawsze jest to kierowane, nie wiem jak jest teraz, mówię z perspektywy paru lat temu, że zawsze było to kierowane przede wszystkim na studia wyższe. Mm-hmm. Jakby nikt nie miał w głowie, kiedy był dobrym uczniem, a myślał o
szkoły
tym, żeby...
Szkoły zawodowe.
Tak, że szkoły zawodowe, żeby rozwijać się jako kucharz czy pasjonat kuchni. Nie było w ogóle takiego pojęcia. Tak,
no było przekonanie, że jak już idzie do szkoły zawodowej, to znaczy, że już gorzej być nie mogło.
Wydaje mi się, że mamy tutaj problem polegający na tym, że kroczymy trochę od ściany do ściany. Czyli tak jak jeszcze jakieś 15 lat temu właściwie no, była wręcz taka propaganda studiów, że tylko studia wyższe się liczą, tak? Że wyłącznie tytuł magistra i to tak właściwie minimum, tak? Każdy musi mieć. Szkoły zawodowe były zamykane, tak?
Bo nie było chętnych.
Tak teraz się okazuje, że brakuje stolarzy, kucharzy, budowlańców i tak dalej. No to teraz z kolei będziemy budować szkoły zawodowe. Mam wrażenie, że tutaj ten cały rynek usług edukacyjnych w Polsce i to nie tylko chodzi o szkoły zawodowe czy szkoły wyższe, tylko o system właśnie, jest chaotyczny i jest w gruncie rzeczy oddolny. To znaczy, można odnieść takie wrażenie, że tam każdy sobie rzepkę skrobie i każdy gdzieś próbuje. Patrząc na krótkookresowe jakieś trendy, po prostu dostosowywać się do aktualnej sytuacji. I później mamy do czynienia z takimi dziwnymi sytuacjami, że nagle w jednym roku na Politechnice wychodzi 300 absolwentów ochrony środowiska. No, naprawdę być może czas najwyższy, żeby trochę bardziej dbać o fundusze publiczne przeznaczane na edukację w ogóle i żeby po prostu zacząć to jednak w jakiś sposób koordynować.
Wracając jeszcze do doradztwa zawodowego na etapie gimnazjum, no, są biura karier, z których okazuje się, że młodzież niekoniecznie korzysta. No, połowa to pewnie nawet nie wie, że takie biuro karier istnieje. I wczoraj właśnie byłam na tej konferencji. Padło hasło, że gdyby były etaty w szkołach dla takich doradców zawodowych, to sprawa by się potoczyła inaczej. Czy rzeczywiście potoczyłaby się inaczej, bo też były jakby kontrpropozycje, żeby były doradztwa zawodowe zewnętrzne.
No nie, raczej, znaczy kłopot, który mamy, będziemy się borykać, to jest taki, że szkoły działają według określonych systemów, tak? I teraz jest jakaś tam siatka, są określone kwestie związane z zatrudnieniem, etatyzacją i tak dalej. Jeżeli tego się nie usankcjonuje formalnie, czyli że jednak ta osoba, która będzie za to odpowiedzialna, będzie elementem systemu tej szkoły, to raczej takie zewnętrzne działania będą tylko, no tak jak dzisiaj, tak? No, trochę ludzi z tego korzysta, większość pewnie nie korzysta, część w ogóle nie słyszała i tak dalej. Jeżeli mówimy o tego typu kwestiach, to one muszą być rozwiązywane systemowo, czyli osoby, które byłyby za to odpowiedzialne, powinny być po pierwsze kompetentne, a po drugie usankcjonowane w systemie jak gdyby szkoły, funkcjonujące w ramach szkoły, w tej nowej jakości szkoły, bo też pamiętajmy, że są różne szkoły, są szkoły, które się odnajdują w tej nowej rzeczywistości. Mm-hmm. są szkoły, które działają jednak według starych systemów. Tutaj takim dla nas przykładem jest to, że są miejsca, gdzie szkoły bardzo aktywnie współpracują z przedsiębiorcami. Mówię tu o szkołach zawodowych, ale też i gimnazjach, gdzie są organizowane wycieczki do przedsiębiorstw, gdzie już na etapie gimnazjów uczeń ma możliwość zapoznania się z jak wygląda przedsiębiorstwo, jak wygląda organizacja pracy w takim przedsiębiorstwie, ale są szkoły takie, które w ogóle o tym nie myślą.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w goście, przypomnę, Maciej Piwko, współtwórca Everytap, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Zanim wrócimy do szkolnictwa zawodowego, jeszcze głos od słuchaczki pani Aleksandry, która do nas napisała a propos dzietności. Od marca jestem bezrobotna po urlopie macierzyńskim, bez prawa do zasiłku, ciągle szukam pracy. Córka dostała się do publicznego żłobka, ale prawda jest taka, że mąż utrzymuje nas wszystkich bez stabilnej pracy. Nie mogę nawet myśleć o kolejnym dziecku i trudno się z tym nie zgodzić. Wracając do szkolnictwa zawodowego, a kto powinien organizować szkolnictwo zawodowe? Czy państwo? Spotykamy wielu przedsiębiorców, którzy uważają, że taka sytuacja jest, oni nie mają pracowników, dlatego że państwo nie zadbało o szkoły zawodowe, które im tych zawodników na rynek nie wypuszczają. Czy jednak firmy, przedsiębiorstwa, które wiedzą, kogo potrzebują najbardziej i powinny jakoś w porozumieniu ze szkołami otwierać odpowiednie kierunki?
No mamy tutaj faktycznie ten taki odwieczny problem dotyczący współpracy administracji z biznesem i z nauką, tak? Czy też tutaj można być może to lekko zmodyfikować, tak? A więc cały sektor edukacyjny, szkoły po prostu, tudzież kuratoria, z drugiej strony rząd, samorządy, no i właśnie w zasadzie bardzo rozproszone środowiska biznesowe, środowiska przedsiębiorców. I tutaj bez współpracy pomiędzy tymi trzema sferami, tymi trzema grupami instytucji, tudzież podmiotów, w gruncie rzeczy nie uda się znaleźć optymalnych rozwiązań.
Przy czym ja tutaj może doprecyzuję. Tu problem rzeczywiście istnieje myśmy ten problem dostrzegli przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie stworzenia takiego programu wsparcia dla rozwoju szkół zawodowych w okresie 14-20 z naszego regionalnego programu operacyjnego, gdzie beneficjentem są organy prowadzące, czyli w głównej mierze są to starostwa, ewentualnie prywatne, ale tych prywatnych jest niewiele. Izby rzemieślnicze też mają swoje szkoły zawodowe, ale statystycznie to głównie są starostwa jako organ prowadzący, czyli to one decydują tak naprawdę o wszystkim, jeśli chodzi o funkcjonowaniu, systemie funkcjonowania tej szkoły, a z drugiej strony tym podmiotem, który chce finansować to szkolnictwo zawodowe, ponieważ widzi, dostrzega problem w obszarze rozwoju województwa, jest Urząd Marszałkowski, tylko że kłopot polega na tym, że Urząd Marszałkowski nie ma żadnego wpływu de facto na sposób funkcjonowania tej szkoły zawodowej. Czyli tak naprawdę dzisiaj ten problem jakości profilu kierunków, to wszystko rozstrzyga się na poziomie powiatu i firm funkcjonujących w danym regionie. I tutaj to, co już powiedziałem wcześniej, sposób funkcjonowania tych organów prowadzących i szkół, które są przez nich zarządzane de facto, jest różny. I to dało też się dostrzec przy jakości przygotowywanych, bo był taki wstępna preselekcja się odbyła. Organy prowadzące składały swoje wnioski i tutaj dało się dostrzec ewidentnie dysproporcje co do jakości, co do w ogóle filozofii i podejścia do szkolnictwa zawodowego w określonych regionach naszego województwa. I to już pokazuje, że tutaj jest jeszcze wiele pracy do wykonania.
No zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. Swoje propozycje ma też rząd, nawet Ministerstwo Edukacji myśli o kolejnym stopniu szkolnictwa, coś pomiędzy zawodówkami a szkolnictwem średnim. Zobaczymy, na razie trwają konsultacje i jak już będziemy wiedzieli, jak to wszystko ma wyglądać, to pewnie będziemy omawiać i wrócimy do tego, ale może zamiast szkolnictwa zawodowego lepiej postawić na przedsiębiorczość. Urządzenie do przyjmowania leków mające trafić na rynek amerykański, gra pozwalająca przeprowadzać wirtualne eksperymenty chemiczne, aplikacja, która służy do komunikacji między właścicielem smartfona, który zainstalował ją, a konkretnym miejscem, w którym się znalazł, na przykład kawiarnią. To tylko niektóre startupy z Trójmiasta, które odniosły sukces, bo może to całe szkolnictwo i zawodowe, i związane z karierą w ogóle zawodową, potraktować kompleksowo i połączyć się i szkolnictwo zawodowe, ale też z nauką przedsiębiorczości, żeby to szło równolegle, kompleksowo.
Jeżeli chodzi o naukę przedsiębiorczości, to mam wrażenie, że już od paru lat jednak sporo zostało w tym temacie zrobione. Instytucje takie jak Starter, na przykład gdański, w którym EveryTap funkcjonuje od 2 lat, no robią moim zdaniem bardzo dużo, żeby każdej osobie, która chce, która ma pomysł, która ma potencjał i chciałaby się rozwinąć, pomóc. Wydaje się, jesteśmy tego bardzo dobrym przykładem. Zaczęliśmy od funkcjonowania tak naprawdę, można powiedzieć, eksperymentalnego, od konkursu 3 lata temu już prawie teraz. Rozwinęliśmy się do projektu, który w tym momencie ma 100 tysięcy użytkowników i działa w ponad 550 miejscach w całej Polsce.
I ogólnopolska stacja prywatna telewizyjna w ten projekt zainwestowała.
Tak, we wrześniu udało nam się pozyskać inwestora. Oczywiście droga do tego jest długa, składa się na to masę czynników typu zespół, który tworzy dany projekt, pomysł, konsekwencja w działaniu, pewnie czasami też trochę szczęścia. Ale na pewno jest to możliwe. No tutaj już rozmawialiśmy sobie w przerwie, że też często gdzieś jest to na styku między tym szkoleniem zawodowym a przedsiębiorczością. No w naszym przypadku bardzo wiele rozmawiamy, wrócę tak jak już przy poprzednim temacie do tych punktów, z którymi działamy, restauracje, kawiarnie. Tam bardzo często są pasjonaci, którzy interesowali się gotowaniem, interesowali się, nie wiem, sztuką baristyczną, sztuką barmańską. Jakby szybko ten zawód musieli połączyć z przedsiębiorczością, ponieważ jedyna droga akurat w tym przypadku do tego, żeby utrzymać się czy odpowiedni status osiągnąć, który się oczekuje, to było założenie swojego własnego mini przedsiębiorstwa. Na tym na przykład nasz projekt funkcjonuje, żeby te wszystkie małe przedsiębiorstwa akurat w tej branży gastronomiczno-rozrywkowej zebrać w jedną aplikację, gdzie każdy może to znaleźć. Ale to też pokazuje jakby potrzeba istnienia w ogóle takiej aplikacji jak EveryTap. Pokazuje, jak wiele małych biznesów, takich małych przedsiębiorstw tworzy się dookoła nas. Mam wrażenie, że nawet tutaj na skali Trójmiasta większość osób po prostu nie zdaje sobie sprawy, ile takich punktów się otwiera. To są restauracje, to są kawiarnie, ale to są
również... Niekiedy maleńkie,
ale też musi się to wiązać z przedsiębiorczością. Chcąc, nie chcąc, trzeba przejść pewne procesy, które niezależnie od tego, czy to jest malutka firemka, czy to jest duża firma, trzeba przejść i trzeba mieć o nich jakieś pojęcie.
No właśnie, i tutaj się zastanawiam, czy to, o co postulują przedsiębiorcy, czyli tworzenie zawodówek, żeby było jak najwięcej abiturientów zawodówek, trochę się nie gryzie z tą przedsiębiorczością, bo gdyby przedsiębiorczości uczyć w zawodówkach, no to taki przedsiębiorca nie będzie miał pracownika, bo ktoś, kto się nauczy tej przedsiębiorczości, otworzy po zawodówce, mając konkretny fach w ręku, otworzy własną działalność gospodarczą i będzie konkurencją.
To nie jest problem. Wydaje mi się, że tutaj...
To miło mi to słyszeć.
Generalnie istotą jest to, żeby na rynku pojawiła się osoba wykwalifikowana, tak? Czy ona podejmie decyzję, że będzie się chciała sprawdzić jako przedsiębiorca, gdzie jest wymagane, powiedzmy, zdolność do podejmowania większego ryzyka, większa aktywność, większe zaangażowanie. Czy ona będzie chciała swoje życie, swoją ścieżkę życiową inaczej ułożyć? To jest kwestia, która będzie podejmowana indywidualnie i akurat w to nie powinniśmy wnikać. My powinniśmy kształcić osoby, które mają kwalifikacje zawodowe i kształcić osoby, które które mają kompetencje w obszarze przedsiębiorczości. Bo nawet jeżeli wykształcimy pracownika, który będzie miał kompetencje w obszarze przedsiębiorczości, a jednak pójdzie ścieżką jak gdyby pracowniczą, tak, czyli to będziemy mieli pracownika, który będzie lepiej się dogadywał z właścicielem, czy też powiedzmy z zarządem, ponieważ będzie bardziej wyedukowany w tym obszarze, więc ja bym tutaj nie stawiał w ten sposób problemu. Istotne jest to, żeby na rynku pracy pojawiali się osoby wykwalifikowane zawodowo, kompetentne, z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również przede wszystkim wiedzą praktyczną, bo dzisiaj to decyduje tak naprawdę o zatrudnieniu, a nie ukończone jakieś tam dyplom ogólny i to jest jakby jedna kwestia. No to ja tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, że bo tak, przeszliśmy trochę chyba z jednego obszaru na drugi, bo co innego jest rozwój innowacji jako takich, bo tu mówimy przykładem kolegi przedsiębiorstwa, to jest startup, który ma charakter, jak rozumiem, innowacyjności.
Innowacyjny, technologiczny.
A tu są już inne problemy, które wymagają znowu jakiegoś tam skomentowania, a co innego jest kwestia związana z kompetencjami pracownika na rynku pracy.
Mhm. Znaczy ja może powiem tak. Po pierwsze, zgadzam się absolutnie tutaj z panem prezesem Protasiukiem, że no, jest kwestia tak naprawdę specjalizacji pewnych kompetencji na rynku. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to ja mam takie wrażenie, że Polacy są, no wręcz może bym powiedział, genetycznie w sposób naturalny przedsiębiorczy. Bo musieliśmy być przedsiębiorczy. Zabory, okupacja, później komuna, to w gruncie rzeczy musiało nas nauczyć co najmniej kombinowania, prawda? Czyli no w gruncie rzeczy przedsiębiorczości. Ta przedsiębiorczość w Polsce formalna, czyli liczba zarejestrowanych firm, właściwie jest no, zgodna z pewnymi też wskaźnikami na świecie. No, tak jak w Stanach Zjednoczonych liczba osób prowadzących na własny rachunek działalność to jest około 15%. Tak samo mniej więcej w Polsce to wygląda. Tak? Czyli mamy świat, mamy ludzi aktywnych zawodowo podzielonych na pracodawców, czy też przedsiębiorców i pracobiorców. Tych pracobiorców jest więcej. Tak? Nie ma nic złego w byciu pracobiorcą. Tak, żeby była jasność. Tutaj dzisiaj można mówić raczej o pewnym problemie nieumiejętności dostosowania czy też pracy w zespołach różnych pracowników, ale to są kwestie szersze, też związane z no, również z edukacją.
Tak się zastanawiam, bo z jednej strony, gdy w przypadku szkół zawodowych mówiliśmy o biurach karier i doradcach zawodowych, pan prezes Protasiuk wspomniał, że takim doradcą powinna być osoba kompetentna, znająca się na rzeczy, to tak w przypadku przedsiębiorczości, no też kto ma uczyć tej przedsiębiorczości? Jeden ze startupowców zwrócił uwagę na to, że wciąż w naszym kraju jest mało osób, które mają doświadczenie w tworzeniu startupów. Osoby pełniące rolę mentorów dla przedsiębiorców mają mniejsze doświadczenie niż te wspierające młode biznesy w Stanach Zjednoczonych. Trudno się z tym nie zgodzić.
Tak, ale tutaj to trzeba podkreślić to, co mówił pan prezydent, że to są chyba dwie inne rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o startupy, to tutaj to jest temat tego typu, że często te biznesy, które są tworzone, nikt wcześniej tego nie robił. Generalnie model biznesowy jest zupełnie nowy, usługa może być zupełnie nowa, więc ciężko też często, żeby ktoś doradzał. Ktoś może doradzić w jakimś takim ogólnym procesie i wydaje mi się, że nie jest z tym tak źle. Mamy sporo mentorów, zresztą wydaje mi się, że w Trójmieście też mamy sporo mentorów, którzy są znani w całej Polsce i też już wyjeżdżają sporo poza granicę Polski, żeby doradzać w tych procesach. Od początku tworzenia zespołu, bo to są procesy, gdzie często startupy jednak celują raczej w duże firmy, czyli też ten proces rozwoju musi być ułożony od małej firemki, w której są trzy osoby, poprzez stworzenie zespołu kilkunastoosobowego, od działania na obszarze, nie wiem, jednej dzielnicy lub jednego miasta u siebie, do działania w kilku miastach, no i później, jeżeli się uda, nawet poza. Więc w moim odczuciu nie jest wcale tak źle, jeżeli chodzi o doradztwo przy startupach, ale jest to na pewno zupełnie co innego niż taka przedsiębiorczość w znaczeniu po prostu już wyrobionego zawodu, usługi czy działalności.
No ja się niestety nie mogę zgodzić z kolegą. My przyglądaliśmy bardzo długo się kwestii innowacji, tak? Dlaczego mamy takie złe wyniki, jeśli chodzi o wdrożenie innowacji, i cały czas mówiono nam, że brakuje projektów innowacyjnych, i stwierdziliśmy generalnie, że to nie jest prawda, czyli pomysły są, projekty innowacyjne są, natomiast to, czego brakuje, to właśnie tego ekosystemu, i to, co kolega powiedział, nie jest źle, bo są określone miejsca, inkubatory i tak dalej, z tym, że z punktu widzenia statystyki to jest kropla, to jest tylko miejsce do budowania dobrych praktyk, a nie rozwiązywania problemu systemowego. Badaliśmy, jak ten system funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, gdzie tam nie ma w ogóle mowy o wsparciu unijnym w tych obszarach, tam nie ma żadnego wsparcia, tam się innowacje, czyli budowanie takich startupowych projektów innowacyjnych odbywa się w pełnej komercji i wszyscy na tym zarabiają, i tych projektów wyprowadzanych na rynek komercjalizowanych jest bardzo dużo. U nas brakuje tego ekosystemu, że chodzą na rynku projekty, które nie są przygotowane, a po drugiej stronie są fundusze gotowe inwestować w projekty, które muszą być już przygotowane. I tu jest nisza, którą trzeba wypełnić. Dlatego my postulujemy od jakiegoś czasu, tak jak wzorem eksportu udało nam się wprowadzić w partnerstwie z Agencją Rozwoju Pomorza taką funkcję brokera eksportu, czyli takie podmiotu, który będzie łączył podmiot, który dzisiaj nie eksportuje, i będzie mu pomagał wchodzenia na rynki zagraniczne, to tak samo tutaj brakuje takiej funkcji brokera innowacji, czyli jako zawodu, jako biznesu, który by łączył, bo kapitał jest, tak? Czyli potencjał inwestycyjny w startupy jest bardzo duży, ale projekty, które są na rynku dzisiaj dostępne, są w fazie, nawet nie są zinkubowane, tak? One nie są przygotowane i tu brakuje takiego uzupełnienia tej luki, taka żeby na ten popyt, który dzisiaj jest wytworzony poprzez fundusze kapitałowe, które są, a których będzie jeszcze więcej, bo instrumenty zwrotne z RPO dopiero tak naprawdę będą uruchamiane w przyszłym roku i tam budżety są bardzo wysokie, to gwarantuje, że alokacja środków jest możliwa. Problem jest tylko w takim, żeby wypełnić tą lukę, bo te fundusze nie są do tego, żeby te projekty inkubować. One są służą temu, żeby po prostu lokować kapitał w przygotowany projekt inwestycyjny. Mhm.
Tak, no tutaj się zgadzam. Tu na pewno jakimś problemem jest to, że często można powiedzieć, że się trochę tą innowację się dusi, wymagając od razu, żeby z innowacji natychmiast był biznes, tak? I fundusze, które wchodzą, no chciałyby połączenia jednego z drugim, co jest często niemożliwe, bo przy robieniu czegoś zupełnie nowego, przy robieniu czegoś zupełnie od podstaw, no musimy wiedzieć, że trochę czasu, w niektórych projektach pewnie trochę więcej musi upłynąć.
Problem ryzyka też trzeba inaczej oszacować. No,
tu na 100% jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi nawet o proces inwestowania, nie wiem, czy na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, o których nie mówimy, gdzie ten proces wygląda zupełnie inaczej, ale to no, też nie oszukujmy się, ile u nas jakby lat trwa inwestowanie w projekty innowacyjne, od jakiego czasu dzieje się to w Polsce. Mhm. Ja jestem optymistą.
Znaczy, myślę, że tutaj można tylko dodać, że no, są projekty innowacyjne i innowacyjne, to znaczy innowacyjne przez duże i oraz innowacyjne w cudzysłowie. Niestety, i być może warto je rozróżnić. Jeżeli mówimy o innowacyjnej faktycznie gospodarce i o tym, o tej wartości konkurencyjnej, także na poziomie globalnym, międzynarodowym, to w gruncie rzeczy pojawia się problem dotyczący dostępu do funduszy na przykład unijnych, które są przeznaczane głównie na projekty innowacyjne, ale bezpieczne. To jest taka natura w gruncie rzeczy, tak, że eksperci, którzy pracują przy różnych urzędach, oceniają według pewnych schematów w gruncie rzeczy te wnioski i krótko mówiąc orzekają, czy dany projekt jest innowacyjny, czy też nie jest innowacyjny, tak? Przy czym ci eksperci nie są innowacyjni i urzędnicy też nie są innowacyjni, a pieniądze muszą być wydawane w sposób no, taki, który pozwoli na pewne bezpieczeństwo wszystkim, czyli na
że nie trzeba brak, będzie ich zwracać też.
Na brak ryzyka, na brak ryzyka, że ktoś później zarzuci, że te pieniądze zostały wydane po prostu
zbyt ryzykownie.
Zbyt ryzykownie, wadliwie. Więc natomiast no, innowacyjność, kreatywność firm, ta prawdziwa innowacyjność wiąże się ściśle z ryzykiem. Tu można założyć, że na powiedzmy, nie wiem, 20 projektów, które gdzieś się zaczynają, powodzeniem, sukcesem zakończy się jeden. I to sądzę, że po stronie administracji publicznej nie ma w tym momencie tak naprawdę partnerów, no może poza infrastrukturą w postaci na przykład startera, tak, którzy by mogli wspierać taką właśnie innowacyjność.
Zmieniamy temat. Na koniec krótko już. Bezprecedensowy pozew przeciwko Skarbowi Państwa poszkodowana przez Amber Gold domaga się 105 tysięcy złotych odszkodowania. Taką właśnie sumę straciła inwestując w spółkę. Klientka wini Skarb Państwa za nieprawidłowe prowadzenie postępowania przygotowawczego przez gdańskie organy ścigania, które pierwsze badały tak zwaną aferę Amber Gold. Jak twierdzi jej prawnik, sprawa Amber Gold ruszyła dopiero w momencie, kiedy media głośniły nieprawidłowości spółki. Gdyby ruszyła wtedy, kiedy o tych nieprawidłowościach prokuratury były poinformowane, to być może nie byłoby tak wielu osób dzisiaj poszkodowanych, bo one by nie zainwestowały w tę firmę. I panów zdaniem, jakie są szanse na wygraną? Ile takie dochodzenie może potrwać?
Znaczy szanse na wygraną pewnie są niskie, natomiast sam proces jakby pokazuje problem, tak, z którym mamy do czynienia. Jako społeczeństwo musimy się jeszcze, jak wiele musimy się edukować, jeśli chodzi o inwestycje finansowe, czyli sama deklaracja wysokich czy ponad normatywnych zysków nie jest żadną dla nas, nie powinna być dla nas żadną gwarancją. To podobnie problem przecież dotyczy kredytów frankowych, czy też tych zobowiązań wynikających polis i tak dalej. To wszystko tak naprawdę wiąże się z jednej strony z jakąś tam chęcią zysków ponadnormatywnych z jednej strony, a z drugiej strony z działaniami osób, które w sposób bardziej lub mniej świadomy dążyły do uzyskiwania zysków w sposób przestępczy. A na to wszystko nakłada się problem administracji, która no, jest tak kompetentna jak nasze społeczeństwo, tak? Czyli dzisiaj stawianie zarzutu, że jakiś prokurator czy osoba prowadząca postępowanie miała mieć wiedzę z inżynierii finansowej i jednoosobowo rozwiązać, przyjrzeć się takiemu problemowi, to jest nierealne po prostu.
Znaczy, myślę, że tu chodziło raczej o to, że Marcin P. miał 6 wyroków za przestępstwa związane z obrotem pieniędzmi, wszystkie w zawieszeniu, więc tutaj powinien zadziałać taki mechanizm, że już kolejne jest odwieszone, jeśli to są podobne przestępstwa. A jakoś nikt nie zauważył i on mógł prowadzić dalej tę działalność. To w tym wszystkim było. Pewnie to są jakieś zagadnienia prawne.
Chciałem zwrócić uwagę na pewną brak równowagi, bo z jednej strony jest potężny podmiot, który ma określone zaplecze finansowe, prawne i tak dalej, a po drugiej strony jest jakiś prokurator, który no nie ma tych kompetencji, jest pozostawiony sam sobie. No tutaj jest nierówność kompetencji.
Nie ma nawet chyba systemu informatycznego na taką skalę, jak oglądamy w agentach NCIS na przykład.
Znaczy, ja się zgadzam z panem prezesem Protasiukiem, jak mówi, że szanse na wygraną dla tej pani poszkodowanej są, zdaje się, małe. Aczkolwiek, no ja z drugiej strony mam nadzieję, że jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście organy państwa, na przykład prokuratura, w sposób rażący wykazała się niedbalstwem i w gruncie rzeczy no, w ten sposób naraziła różnych poszkodowanych na straty. Na straty, na niewłaściwe lokowanie pieniędzy, to takie odszkodowanie zdecydowanie się należy. No i tutaj my jako społeczeństwo, wydaje mi się, że w duchu sprawiedliwości powinniśmy po prostu taki ciężar ponieść.
Głos młodego pokolenia niekoniecznie. Jesteśmy bardziej zainteresowani rozwojem startupów. Może to i lepiej. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Piwko, współtwórca EveryTap, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości, po nich spotkanie dzisiaj ze zwierzakami, a ja panu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.